Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Jesteśmy w serii Nietykalni. Jesteśmy w serii Nietykalni i ta seria zrodziła się w moim sercu ze względu na pewne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu i pewne rzeczy, które mają moc wytrącić nas z równowagi. Wierzę, że kiedy Duch Święty zaczyna mieszkać w nas, On staje się fundamentem naszej stabilności, fundamentem naszych przekonań, fundamentem naszego życia, fundamentem naszej radości, fundamentem naszego szczęścia, fundamentem naszego pokoju. I w życiu nie brakuje sytuacji, okoliczności i rzeczy, które ten pokój, tą radość, to szczęście wytrącają z równowagi. Więc ta seria ma pomóc nam w pewien sposób naprawić przeszłość i uratować przyszłość, bo wielu z nas żyje przeszłością i rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, miały kolosalny wpływ na to, jak reagujemy dzisiaj. To, co się wydarzyło w naszym życiu, tak bardzo nas dotknęło i uraziło, że zamknęliśmy się w sobie, albo jak kaktus wypuściliśmy kolce i nie pozwalamy innym ludziom przytulić siebie. Z drugiej strony, ta seria ma pomóc nam radzić sobie z konfliktami i skupić uwagę nie na osobie, z którą mamy konflikt, ale na źródle, na problemie. Często nie potrafimy odróżnić problemu osoby od osoby, źródła, przyczyny od osoby, z którą mamy pewien konflikt. Więc zachęcam was, odsłuchajcie wszystkie kazania z tej serii, są dostępne na Spotify, na naszych podcastach. I ostatnia, trzecia rzecz, która przyświecała nam, tworząc tę serię, to jest, i cel jest taki, aby przypomnieć nam, że ostatecznie tym, co dla nas najważniejsze w życiu jest, są relacje. Dzięki, Kasia, że zgadza się ze mną. Dzięki. I będzie mi miło, jak wszyscy z was będziecie się zgadzać ze mną. Możecie mówić amen, super, albo buu. Jest okej, okay. To jest okej. Okay. Zawsze zastanawiam się, jak siedzę z przodu i ktoś głosi kazanie, myślę sobie, ciekawe, co inni myślą o tym, co on głosi. Myślicie sobie, czemu ty myślisz o tym wtedy, kiedy sam powinieneś myśleć o tym, co Pan Bóg mówi do ciebie? Ale czasami tak jest. Więc jeśli Kasia mówi amen, super, to ja się nie zastanawiam, co ona myśli. Ty się nie zastanawiasz, co ona myśli. Wszyscy wiecie, że wow, dla niej to jest ważne, amen. Więc jeśli dla ciebie to Słowo Boże jest ważne, możesz powiedzieć jak Kasia, amen, super, chwała Bogu, amen? Amen. Jest tam Ania też jest dobra w tym. Słuchajcie, mamy generalnie w kościele, są warsztaty. Żartuję. Marzę, żeby każdy z was stał na jakimś tym miejscu i zobaczył, jak bardzo ważny jest feedback. Jak bardzo ważne jest to, kiedy stoimy i możemy poczuć się bardziej jak w rodzinie, a nie na jakimś show. Amen? Prawda, Michał? Prawda, Michał? Amen. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że ludzie, którzy kiedyś najbardziej się kochali, najbardziej się dzisiaj nienawidzą? Ludzie nie planują konfliktów, ludzie nie planują rzeczy, które ich dotykają, ludzie nie planują, te rzeczy się dzieją, takie jest życie. W życiu spotykamy się z różnymi sytuacjami, które nas ranią, które nas biją, które są dla nas trudne, ale Boży plan jest prosty. Wypełnić się radością i pokojem, która sprawi, że twoja stabilność nie będzie oparta na tym, co inni ludzie powiedzą o tobie, co inni ludzie wyrządzą tobie, jaką krzywdę ci zrobią, ale na tym, kim jesteś w nim. I twoja tożsamość w tym, że jesteś Bożym dzieckiem, będzie silniejsza i będzie większa niż jakiekolwiek kłamstwo innej osoby na twój temat. Amen? Dlatego tak bardzo ważna jest ta seria, abyśmy my byli w pewien sposób nietykalni dla innych ludzi. Co to znaczy nietykalni? Nie, żeby nikt nie mógł nas dotknąć, ale żebyśmy my tak łatwo się nie obruszali. Wiecie, że nie mamy prawa się obrażać? My myślimy, że mamy prawo się obrażać. Ale gdy czytam Boże Słowo i widzę Szczepana, którego ludzie kamienują, ludzie, którzy nie rozumieją tego, co robią, a on prosi Boga, aby nie policzył im tego grzechu, to daje mi to dużo do myślenia. I jeśli twoje życie, jeśli swoje chrześcijaństwo chcesz oprzeć na bardzo prostych, zwykłych, uniwersalnych zasadach, jeśli jesteś dobry dla mnie, jestem dobry dla ciebie, to powodzenia. Wielu ludzi tak żyje. Ale ja dzisiaj chciałbym cię zachęcić do trochę innego chrześcijaństwa. Do chrześcijaństwa, w którym centrum jest Jezus Chrystus, źródło twojej nietykalności, które mówi: błogosławcie tych, którzy was przeklinają. To jest chrześcijaństwo, które kręci moje życie. To jest chrześcijaństwo, dla którego jestem gotowy poświęcić swoje życie i tworzyć kościół w galerii handlowej. Nie dla zasady, jeśli ktoś cię kocha, ty go też kochaj i bądź dobrym dla tych, którzy są dobrzy, ale jeśli ktoś cię przeklina i bije, pokochaj go jeszcze bardziej. Jeśli ktoś cię krzywdzi, wybacz mu jeszcze bardziej. Jeśli ktoś jest dla ciebie przykry, wybacz, zanim zdążysz wypuścić kolce i otoczyć się ochroną, drutem kolczastym, odgrodzić się od innych ludzi i pozwolić diabłu, aby zamknąć cię w pułapce, w klatce nieprzebaczenia, żalu, goryczy i zmartwień. Więc receptą na nietykalność jest głębokie przekonanie tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie i co On dla nas zrobił. To właśnie było siłą dla Szczepana, który modlił się: nie policz mi grzechu tego. To było siłą Jezusa, który wisiał na krzyżu i powiedział: Boże, nie policz mi grzechu tego. Naturalne dla człowieka jest to, aby oddać, aby się obrazić, aby się zastawić, aby się unieść honorem, aby się zamknąć w sobie, aby po prostu być coraz bardziej nietykalny. Ale ja chcę uczyć się chrześcijaństwa, które nie jest zakorzenione w dobrych i miłych słowach, cytatach i oczywistych rzeczach. Ale chcę cię uczyć chrześcijaństwa, które jest większym wyzwaniem dla mnie. Które pomoże mi przebaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili i uwolnić moje życie z klatki, w której jestem. Amen? Chcecie takiej nietykalności w swoim życiu? Czy są ludzie w tym kościele, którzy pragną być nietykalni, którzy pragną przechodzić przez życie, nawet wtedy, kiedy wiatr wieje im w oczy? Nie zamykają tych oczu, nie odwracają się, nie cofają się do tyłu, ale idą pomimo. Bo ich źródłem, bo ich żaglem nie jest ich motywacja, nie jest ich wytrzymałość, nie jest ich serce, ale jest Boży Chrystus, który jest w nich. Amen? To jest moja siła, to jest mój fundament. I dla ludzi wiele rzeczy jest niemożliwych, ale wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę w tym. Mogę przebaczyć tym, którzy nie zasługują na przebaczenie. Mogę odpuścić tym, którzy zasługują na karę. I im łatwiej zrozumiesz Boże przebaczenie dla twoich win, dla twoich błędów i dla twoich grzechów, tym łatwiej będzie tobie przebaczyć innym ludziom. Dlatego nietykalność zaczyna się pod krzyżem. Kiedy rozumiemy, co On zrobił dla nas. Kiedy przestaniemy skupiać się na tym, co inni zrobili nam, ale zaczniemy myśleć o sobie: Boże, ile ja złych rzeczy zrobiłem, ile ja złych myśli miałem i Ty wszystko przebaczyłeś. Moje życie jest czyste, dzięki Ci, Jezus. Dzisiaj chciałem mówić o jednym z przekleństw tych czasów, w których żyjemy, o porównywaniu się. Wiecie, porównywanie się zabiera zadowolenie z naszego życia. Porównywanie się jest po prostu epidemią tych czasów. Ja po prostu nie wiem, co się wydarzy za 10, za 20 lat. Boję się o przyszłość moich dzieci, dlatego że dzisiaj wszyscy się wszystkim chwalą i ze sobą porównują. Nawet ci, którzy mają prywatne profile na Facebooku. Nawet te osoby próbują żyć w publiczny sposób. Nawet jeśli nic nie tworzą, podglądają. Żyjemy w czasach, kiedy tak łatwo okraść siebie ze szczęścia i zadowolenia. Dlaczego? Dlatego, że zawsze jest ktoś, kto będzie miał więcej. Zawsze jest ktoś, kto będzie ładnie wyglądał. Zawsze jest ktoś, kto będzie miał lepsze buty. Zawsze jest ktoś, kto będzie miał lepszą fryzurę. Zawsze będzie ktoś, kto ma droższe buty. Zawsze będzie ktoś, kto ma lepszy samochód. I zawsze będzie ktoś, kto ma lepszy dom. Zawsze będzie ktoś, kto ma grzeczniejsze dzieci. Jest bardzo ciekawe, słuchajcie. To jest bardzo ciekawe. A propos, chciałem pozdrowić wszystkich specjalistów, którzy nie mają dzieci i wiedzą, jak wychować wszystkie dzieci. Więc zanim dojdę do sedna tego przesłania, chciałbym wam przypomnieć o pewnej kobiecie, która jest jedną z inspiracji tej całej serii. Jest pielęgniarką z Australii, ma na imię Bronnie Ware, i ta osoba spędziła od 3 do 12 tygodni z osobami, które umierały, i napisała książkę "Czego najbardziej żałują umierający". I to było 5 rzeczy. Kiedy będziesz odchodziła z tego świata, będziesz prawdopodobnie żałować jednej z tych 5 rzeczy, albo tych 5 rzeczy. Żałuję, że nie miałem więcej odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem, którego oczekiwali ode mnie inni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żałuję, że pracowałem tak ciężko. Trzecia rzecz, żałuję, że nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć. Jest dużo singli w tych czasach. Okej? Okay? Prawda? Wiem, niedługo będziemy w tym kościele, planujemy serię o relacjach, o tym jak, 5 sposobów na udaną randkę, jak znaleźć żonę w kościele, jak znaleźć męża w kościele, jak zagaić. Ale to wszystko jest super i fajne, ale zaczyna się od tego, żeby pokonać swój strach w wyrażaniu swoich uczuć. Bo może się okazać, że ktoś w tobie jest zauroczony już drugi, trzeci rok, a ty w nim, ale boicie sobie o tym powiedzieć. Szkoda życia na to. Szkoda życia na to. Znam ludzi, którzy przeżyli całe prawie życie i żałowali, że kiedyś z kimś nie zagadali. Przykre. Ale taka jest prawda. Po czwarte, żałuję, że nie pozostawałem w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi. I piąte, żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwszy. Rozwinę tę myśl. Na łoże śmierci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że szczęście jest tak naprawdę kwestią ich wyboru. Bardzo często sami sobie uniemożliwiamy bycie szczęśliwym, zwykle przez co poprzez utrzymywanie zawyżonych oczekiwań wobec tego, kim powinniśmy być i jak nasze życie powinno wyglądać. Mamy zawyżone oczekiwania wobec siebie. Ciągle próbujemy komuś coś udowodnić. Ciągle próbujemy się z kimś porównać. Ciągle mamy wrażenie, że gonimy kogoś, ale kogo my gonimy? Nikt nas nie goni. Nikt cię nie goni. Nikt mnie nie goni. Nikomu niczego nie muszę udowadniać. Ale co musi się stać, abym uwierzył w to, że nikomu niczego nie muszę udowadniać? Jest bardzo prosta rzecz. Odkryłem ją w moim rodzicielstwie i w mojej relacji z moim synem. Ostatnią rzeczą, którą marzę, o której marzę dla mojego syna, dla moich dzieci, dla moich synów, jest to, aby ich poczucie wartości wynikało z tego, jak oni na to zasłużą wobec nas, rodziców. To jest ostatnia rzecz, której pragnę dla moich dzieci, żeby one mi udowadniały, że zasługują na moją miłość. Powiem wam kilka historii na ten temat później, ale moja prośba jest taka, zastanówmy się dzisiaj nad tym, dlaczego żyjemy, dla kogo żyjemy i kto jest obok nas. To jest ciekawe. Wczoraj przygotowując się do tego kazania, zbierając ostatnie myśli, moja żona wieczorem zaczęła bardzo ciekawą dyskusję. Zaczęła przeglądać pewną grupę na Facebooku. Jest taka tajna grupa dla matek lekarek na Facebooku. I akurat tego dnia, kiedy przygotowałem kazanie o porównywaniu się, akurat tego dnia zaczęła wymieniać, jak wspaniale radzą sobie inne małżeństwa matek lekarek i MML-ów. Jakby ktoś nie wiedział, to jest mąż matki lekarki. Jak sobie oni radzą po wielu latach małżeństwa w kwestiach romantyzmu. I nagle skupiam swoje myśli na tym, aby nie porównywać się z nikim, aby żyć, Boże, dla Ciebie, żeby nikomu niczego nie udowadniać. I słyszę, że pewien MML swojej żonie do łóżka przynosi kawę codziennie rano. Mało tego, druga czeka już w łazience. Nagle słyszę, że jedna kobieta jest tak bardzo wzruszona, bo jej mąż zawsze przyparkowuje jej samochód w taki sposób, żeby miała łatwy wyjazd, przodem do wyjazdu. Potem słyszę o tym, że jeden z mężów często przynosi jajecznicę do łóżka. Potem nagle była jedna normalna kobieta, która zareagowała w bardzo ciekawy sposób. I kiedy jej mąż zapalił świecę, spytała, wywalił korki? Więc niezależnie od tego, jakie rzeczy się dzieją, wiecie, więc zasłucham tego wszystkiego i piszę i pytam się mojej żony, więc co napisałaś? Co napisałaś o mnie? Odpowiedź była prosta. A nic. Wiecie, co odkryłem w tej śmiesznej scence? Że ja zamiast cieszyć się z tego, że inni mają fajne małżeństwa, zaczynałem myśleć, co jest ze mną nie tak, że nie przynoszę jajecznicy, że nie robię kawy, że nie przeparkowuję samochodu. Co jest ze mną nie tak? I to jest śmieszne, ale my automatycznie zaczynamy, słysząc dobre rzeczy o innych ludziach, zaczynamy porównywać siebie do nich. Nie jest tak? Zaczynamy szukać sobie, dobra tam, że oni są fajni, co jest ze mną nie tak? Jak żyć bez porównywania się? Po pierwsze, jeśli robisz notatki, mam do ciebie prośbę. Skup się bardziej na tym, kogo masz, niż na tym, czego nie masz. Skup bardziej się na tym, kogo masz, niż na tym, czego nie masz. List do Filipian, 4 rozdział od 11 wersetu czytamy. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć z tym, co jest. Apostoł Paweł nauczył się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek, radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobecny mi głód, wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Czy mogę zaprosić was w 2020 rok, aby nasze myśli zaczęły krążyć wokół tego, żebyśmy chcieli nauczyć się cieszyć się z tego, co mamy? Czy możemy dzisiaj powiedzieć, chcę zapisać się na dodatkowe lekcje z tego, jak cieszyć się z tego, co mam? Czy są osoby tutaj na tej sali, które chciały powiedzieć, chcę zapisać się na dodatkowe lekcje, aby cieszyć się z tego, co mam? Super. Świetnie. To kazanie jest do was. Jeśli nie podniosłeś swojej ręki, prawdopodobnie cieszysz się z tego, co masz i twoje życie jest piękne, błogosławione i zaraz wyjdziesz tutaj, opowiesz swoją historię. Radzę sobie wszędzie i w każdej sytuacji. Jeśli Paweł mówi tak, cieszę się z tego, co mam, niezależnie, czy mam dużo, czy mam mało. Nie patrzę na to, czego nie mam, ale zawsze najpierw zauważę to, co mam. Wiecie, kiedyś miałem sesję duszpasterską z moją żoną, z naszymi pastorami, pastor Richard i Helen Kobaken z Australii. Siedzimy i mamy bardzo szczerą, intymną rozmowę, w której po prostu musiałem ja moje życie być skorygowane. W której mój pastor mówi mi, że nie powinienem w taki sposób traktować mojej żony. Myślicie, co on jej zrobił? Nic szczególnego. Po prostu czasami łapię się na tym, że najmniej doceniam tych, którzy najbardziej mnie kochają. To nie jest fair dawać najlepszą wersję siebie komuś, kto kocha cię najmniej. A spójrz na swoje życie i zobacz, że często daję ja mój najlepszy wizerunek, mój najlepszy żart, mój najlepszy gest, mój najlepszy prezent, moją najlepszą postawę, mój brak zmęczenia, moją gotowość do pomocy, moje otwarte serce, by pomagać nie tym, którzy są najbliżej mnie, ale tym, którzy stoją gdzieś daleko dalej. Wiecie, to jest pułapka. To jest pułapka. I moja prośba do was jest taka, abyśmy byli uprzejmi dla tych, którzy są najbliżej nas. Bo gdyby ktoś miał oddać za ciebie życie, to oddałby zapewne twój mąż, twoja żona, twój partner, nie ktoś, dla kogo jesteś najbardziej miły. Może twój szef, może kolega, któremu próbujesz zaimponować, może ktoś, kto w ogóle ciebie nie zna, a próbujesz zdobyć jego względy. I często skupiamy się na tym, aby przypodobać się innym ludziom, bo nie skupiamy się na tym, co mamy, tylko tak bardzo chcemy atencji innych ludzi. Czy mogę dzisiaj prosić was, żebyśmy swoje myśli skupili wokół ludzi, którzy kochają nas najbardziej? Nie. Czy mogę was prosić, żebyśmy dzisiaj zrobili sobie takie postanowienie, że w roku 2020 zacznę większą uwagę zwracać na to, kogo mam, a nie na to, kogo nie mam albo czego nie mam? Czy mogę was prosić, żebyśmy zamienili niewdzięczność na wdzięczność? Niedosyt na wdzięczność? Wiecie, pewnego razu jechałem do kościoła, to było kilka tygodni temu, widziałem bardzo smutny obrazek. Pewna kobieta prowadziła rano całkowicie pijanego mężczyznę, prawdopodobnie męża, za rękę, który ledwo szedł i się zataczał. I ona prowadzi go do domu. Myślicie, że on jej podziękował za to rano? Dał jej kwiatki? Często najmniej doceniamy tych, którzy są najbliżej nas. Jesteśmy tak bardzo skupieni na tym i tak wiele energii poświęcamy, aby przypodobać się ludziom sławnym, aby przypodobać się ludziom, z którymi możemy zrobić jakiś dobry interes, aby przypodobać się ludziom, od których zależy nasza pozycja, że jesteśmy tak zmęczeni i wypaleni już tym dawaniem, że wracamy do domu i... Daj mi spokój, muszę odpocząć. Cały dzień byłem w pracy. Że stać nas tylko na to, aby powiedzieć, daj mi spokój. Nie popełniajmy tego błędu. Nie popełniajmy tego grzechu. Nie dawajmy najlepszej wersji siebie ludziom, którzy najmniej na to zasługują. Zarezerwujmy. Wiem, że to jest trudne często, mówię to też do siebie, tą najlepszą cząstkę dla ludzi, którzy najbardziej na to zasługują. Dla dzieci, których masz i potrzebują ciebie. Dla puzli, które może musisz z nimi ułożyć. Dla gry planszowej, którą musisz z nimi zagrać. Dla po prostu... Niektórzy ojcowie macie córki i na pewno przybieracie się w fajne, śmieszne, różne stroje. Widziałem niektórych, nie widziałem, ale wyobrażam sobie niektórych z was. Jak przybieracie się za nosorożce albo na przykład... Za kogo? Za Elzę? Tak, na przykład za Elzę. To jest okej. Okay. To jest okej. Okay. Wiecie, prośba moja też jest taka. Czasami mamy tak wiele złych opinii. Jesteśmy dobrzy w tym, aby wyłapywać złe opinie na temat siebie i innych ludzi. Bardzo dobrze. I to bardzo prosty sposób sprawdzić. Bardzo łatwo. Mam kawiarnię i wiecie, na mnie wrażenia, że ta kawiarnia otrzymała 5 gwiazdek, jest super, że na mnie nie robią żadnego wrażenia praktycznie. Przyzwyczaiłem się do tego. O. Ale niech ktoś da jedną gwiazdkę. Niech ktoś da jedną złą opinię na temat mojej kawiarni. 90% mojego skupienia jest na tym jednym komentarzu. A 10% na 90 dobrych. Czy to jest dobre? Czy to generuje wdzięczność? Czy to pokazuje prawdziwy obraz? Nie. Czy mogę poprosić was, abyście szukali w ludziach, którzy są obok was, nie tylko tej jednej złej rzeczy, ale zwrócili uwagę na te 9 dobrych? Bo mamy tendencję w czasach, w których żyjemy, żeby wyłapywać te najgorsze rzeczy, te najgorsze błędy i widzieć tylko to, czego ktoś nie ma i nie dostrzegamy to, co daje, jak się stara. Czasem tego nie rozumiemy, ale nie dostrzegamy tego, co daje, jak bardzo się stara, ile wkłada w związek, ile wkłada w małżeństwo, ile daje czasu dzieciom. Jesteśmy tak bardzo roszczeniowi, bo czasy, w których żyjemy, są roszczeniowe. I przestajemy zwracać uwagę na 9 pozytywnych rzeczy, bo jedna jest tak po prostu wyolbrzymiona przez nas. I wtedy mamy zły obraz. Porównujemy się do innych ludzi, porównujemy męża do innych mężów, porównujemy żonę do innych żon, porównujemy przyjaciela do innych przyjaciół, porównujemy dzieci do innych dzieci. I myślimy sobie, coś tutaj jest nie tak. Zaczyna nas to ograbiać ze szczęścia, z zadowolenia. Zaczynamy bardziej skupiać się na tym, czego nie mamy. Zamiast być wdzięcznym za to, co mam, za to, kim jestem i za to, jak pięknie Bóg mnie stworzył. Halleluja. Po drugie, nie musisz nikomu niczego udowadniać. Jesteś totalnie kompletny. Bóg stworzy cię takiego, jakim jesteś, dla konkretnego celu. Gdyby On chciał, abyś miał inny kolor skóry, pewnie byś miał inny kolor skóry. Gdyby On chciał, abyś urodził się w innym kraju, pewnie urodziłbyś się w innym kraju. Gdyby On chciał, żebyś miał 10 centymetrów więcej albo mniej, pewnie by tak było. Nieważne, czy wysoko, czy szeroko, jakkolwiek. Gdyby On chciał, aby tak było, by tak było. Ale stworzył cię z konkretnym obdarowaniem, z konkretnym powołaniem, z konkretną osobowością. Jeśli tego nie zaakceptujesz i nie zauważysz tych dobrych rzeczy, które są w tobie, będziesz się ciągle porównywał z innymi ludźmi i stajesz się bardzo, bardzo, ale to bardzo tykalny, a nie tykalny, bo będą cię drażnić i dotykać rzeczy, których nie masz. Zamiast od wewnątrz budować cię rzeczy, które masz, które są dobre. Każdy z was ma jakiś dar. Wow. Mogę przejść po tej całej sali i mówić o tym, jak Kasia ma wielki dar organizacji, jak pięknie organizuje pracę, jak świetnie troszczy się o zespół ludzi, których ma. Mogę mówić o Jacku, moim bracie ciotecznym, który jest po prostu mikroprzedsiębiorcą, świetnym młodym biznesmenem, który wyrwał się z małego miasta, może nie taki mały, bo Olsztyn, ale przyjechał do większego miasta i w centrum Gdańska otworzył sklep. Nawet nie skończył studiów. Mogę opowiadać o Karolinie, która jest świetnym lekarzem. Jej obdarowanie jest tak wielkie i wyjątkowe. Jej gościnność wychodzi, wylewa się z niej i uważajcie, żeby nie utopić się w foyer, bo czasami ona jest tak bardzo przepełniona wdzięcznością, że można się w niej łatwo utopić. Mogę mówić o Michale, który jest świetnym... Kim? Co powiedzieć tobie? Który jest dla mnie świetnym wsparciem i zawsze mnie wspiera, zawsze mnie docenia, zawsze pyta się, czy czegoś mi nie brakuje. Zawsze mogę na niego liczyć. Nigdy się na nim nie zawiodłem. I mogę mówić o wielu z nas. I pamiętam, w listopadzie był pewien, miałem taki plan, aby zrobić listopad wdzięczności i o wielu z was pisałem piękne rzeczy na Facebooku. Pamiętacie? Tak się zmęczyłem tym, że mi starczyło tylko na 18 dni energii. Naprawdę, bo to było bardzo wyczerpujące. Codziennie myślałem o każdym z was i wiem, że wiele osób czekało, kiedy o mnie coś napisze. Nie, żartuję, ale... Czekała, Kasia czekała właśnie. No ale to jest naprawdę, o każdym z was mógłbym coś dobrego napisać. I kiedy tą wdzięczność wylewasz i ta wdzięczność zaczyna się pojawiać, inni ludzie dołączają i piszą, wow, a to jestem wdzięczny za to, jesteś przykładem w tym, jesteś przykładem w tamtym. I się okazuje, że każdy jest w czymś wyjątkowy i ma coś dobrego. Amen? I kiedy zaczynamy to dostrzegać, kiedy zaczynamy sobie dziękować, kiedy zaczynamy być wdzięcznymi ludźmi, kiedy zaczynamy widzieć to, co jest piękne w nas, pozwalamy odejść myślom, które mówią, ej, skup się na tym, czego nie masz. Czy mogę dzisiaj zachęcić was, abyśmy wywalili te myśli, które ciągle mówią, że czegoś ci brakuje, które ciągle mówią, że coś z tobą jest nie tak. Powiem wam smutną historię. Mój syn pewnego razu jedzie z moją żoną autem, ona odebrała go ze szkoły i pyta się, mamo, czy możemy zajechać do sklepu? Dobra, zajedziemy później. Następnego dnia zapomnieli zajechać do sklepu. Następnego dnia mój syn ciągle się przypomina. Mamo, czy możemy zajechać do sklepu? Marzę, no dobra, a po co chcesz zajechać do sklepu? Musimy kupić gumy. Musimy kupić gumy? Tak, muszę kupić gumy. Po co ci gumy? Potrzebuję gumy. Jeden z moich kolegów powiedział mi z klasy, że jeśli nie dam mu paczki gum, wyrzuci mnie z klanu w grze. Nie chcielibyście widzieć miny mojej żony wtedy? Włączyła się matka tygrysica, lwica. Ale jeśli mój syn, który ma 8 lat, próbuję udowodnić to, że zasługuję na to, żeby być gdzieś, przez kogoś lubiany, być w jakimś gronie, to o ile bardziej my z tym mamy problem. Czym są twoje gumy? Czego tak bardzo pragniesz? Co chcesz zdobyć, aby przypodobać się innym ludziom? Co jest tym? Tym brakującym elementem. To jest ciekawe, że on jechał z domu do szkoły i myślał tylko o gumach. I wracał ze szkoły do domu i myślał o gumach. Dlatego, że czuł, że czegoś mu brakuje. Czuł, że nie jest wystarczająco dobry, aby być w klanie. Tak naprawdę to nie był problem Rubena. To był problem jego kolegi. Dlatego, że Ruben był trochę lepszy od niego w tej grze. I tamten miał taką zazdrość i tak bardzo się porównywał, że nie mógł tego przemóc. I zaczął go szantażować. Kto lub co szantażuje dzisiaj ciebie? Z kim lub czym się porównujesz? Komu próbujesz coś udowodnić. Wiecie, ja sam miałem z tym problem. Jestem pastorem w tym kościele. I słyszałem już wiele w swoim życiu stereotypów o pastorach. Mój ojciec jest pastorem. Wychowywałem się w kościele od małego. I wiele stereotypów słyszałem o pastorach, o dzieciach pastorów, o tym, jakie muszą spełniać wymagania. Prawda? Dzieci pastorów kiwają głowami. Piątka dla was. Jeśli jesteście tutaj, jesteście dziećmi pastorów, dziećmi liderów. Wiecie, o czym mówię. Jest wielka presja oczekiwań. Czy mogę dzisiaj powiedzieć ci w imieniu Jezus Chrystus, że nie musisz nikomu niczego udowadniać, bo Bóg kocha cię takim, jakim jesteś? Czy mogę dzisiaj zachęcić cię i przypomnieć ci, że Bóg kocha cię takim, jakim jesteś i nikomu niczego nie musisz udowadniać? Wiecie, że Jezus miał z tym problem? Będziecie zaskoczeni, ale w 7 rozdziale Ewangelii Jana jest napisane, że Jego Jego rodzeni bracia w Niego nie wierzyli? Nie wierzycie mi. Tymczasem Ewangelia Jana, 7 rozdział. Tymczasem od 1 wersetu. Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał chodzić po Judei, gdyż Żydzi usiłowali Go zabić. Tymczasem zbliżało się żydowskie święto namiotów. Jego bracia powiedzieli więc do Niego: odejdź stąd i idź do Judei, aby także Twoi uczniowie zobaczyli dzieła, których dokonujesz. Nikt przecież nie czyni nic pokryjomu, jeśli mu zależy na jawności. Skoro takich rzeczy dokonujesz, daj o sobie znać światu. Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego. Dacie wiarę? Że bracia Jezusa nie wierzyli w Niego? Wtedy Jezus powiedział do nich: mój czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was czas jest zawsze odpowiedni. Was świat nie może nienawidzić. Mnie nienawidzi, ponieważ świat świadczy o niegodziwości Jego czynów. Wy idźcie na święto, ja nie idę. Kiedy wiesz, do czego jesteś powołany, kiedy wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje, kiedy wiesz, jaki jest twój cel, wiesz, komu odmówić i czemu odmówić. Jezus nie bał się odmówić swoim braciom. Oni mówili: hej, żyjemy w czasach, kiedy ludzie muszą zobaczyć twój sukces, kiedy ludzie muszą zobaczyć twoje cuda, kiedy twój performance jest ważniejszy niż twoje powołanie. I żyjemy w czasach, kiedy twój Facebook jest ważniejszy niż twoje relacje. Żyjemy w czasach, kiedy zastanawiasz się, czy robić dobry obiad, jeśli rozładował ci telefon. Po co robić dobry obiad dla rodziny, jeśli mogę zrobić zdjęcia i stawić na Instastory? Zaczynamy żyć w takich czasach. Ale moja modlitwa jest dziś taka, aby Jezus Chrystus, który jest w was, dał wam tę asertywność, tę moc, abyś wiedział, kim jesteś, abyś wiedział, dokąd zmierzasz, abyś nie musiał nikomu niczego udowadniać. Jezus nie musiał udowadniać swoim braciom, jaka jest Jego misja, jaka jest Jego rola. Sam miałem z tym problem. I właśnie te myśli blokowały mnie przed wypełnieniem powołania, które dzisiaj robimy w tym kościele. Bo widziałem wiele rzeczy, których nie mam. I mówiłem: Boże, nie jestem typowym pastorem. A Bóg mówi: super, nie chcę, żebyś założył typowy kościół. Ale ja nie jestem duszpasterzem, ja nie jestem nauczycielem, ja nawet nie jestem teologiem. A Bóg mówi: nie musisz być teologiem, żeby kochać innych ludzi. Bądź tym, kim masz być. Bądź dobry w tym, w czym jesteś dobry. Otocz się ludźmi, którzy są dobrzy w tym, w czym są dobrzy. I pozwól im być tymi, kim chcę, żeby byli. Czy możesz dzisiaj Bogu powiedzieć: tak, chcę być tym, kim chcesz, abym był. Wiem, jakie jest moje powołanie. Nie muszę się porównywać do innych ludzi. Nie muszę się porównywać do innych kaznodziei. Nie muszę się porównywać do innych zespołów. Nie muszę się porównywać do innych kościołów. Nie muszę się porównywać do innych pracowników. Nie muszę się porównywać do innych mężów, do innych żon. Nie muszę się porównywać. Bóg kocha mnie takim, jakim jestem. Jestem kompletny. Wszystko, co mam, wystarczy. On stworzył mnie dla swojej chwały. On stworzył mnie na swój obraz. On stworzył mnie takim, jakim jestem. Jestem nietykalny. Nietykalny na zazdrość. Jestem nietykalny. Nietykalny na porównywanie się. Jestem nietykalny. Jak poznać, że jestem nietykalny? Będę się cieszył, kiedy tobie się uda. Będę klaskał, kiedy wygrasz. Będę się cieszył, kiedy kupisz nowy samochód. Będę się cieszył, kiedy dostaniesz awans w pracy. Będę się cieszył, nie będę zazdrościł. Nie będę sąsiadem. Ciekawe, skąd wziął na to pieniążki. Hej, czy nie myślicie, że często oburzamy się, widząc Bożą dobroć w życiu innych ludzi, a ignorujemy błogosławieństwa, które sami otrzymujemy? Czy mogę was zachęcić, abyśmy ten rok skończyli pełni wdzięczności za to, kim jesteśmy i za to, co mamy? Men? Powtórka z początku? Czy mogę was poprosić, abyśmy ten rok skończyli wdzięcznością za to, kim jesteśmy i za to, co mamy, takimi, jakim jesteśmy, w miejscu, w którym jesteśmy, w rodzinie, którą mamy, w relacjach, w których jesteśmy. Popatrz dzisiaj na to, co masz. Popatrz na to, co masz. Mam piękną żonę, mam zdrowe dzieci, mam wszystko, czego mi brakuje, czego potrzebuję. I niech te słowa Pawła będą dla nas inspiracją. Uczę się być wdzięcznym za to, co mam. I uczę się cieszyć. Niektórzy z nas muszą nauczyć się cieszyć z tego, co mają. Nie zapominajmy o tym. Czy mogę was prosić, żebyśmy powstali? Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Hej, jeśli to słowo jest dla Ciebie, jeśli chcesz tym słowem, wdzięcznością zakończyć ten rok, wyciągnij do góry swoją rękę i głośno ze mną pomódl się. Głośno ze mną podziękuj Bogu. Głośno ze mną może przeproś Go za to, że widzisz tylko to, czego nie masz. Zacznij dziękować za to, co masz i powiedz: Boże, dziękuję Ci za to, co mam. Dziękuję Ci za to, kim jestem. Dziękuję Ci za to, że nie jestem kimś innym, ale stworzyłeś mnie kompletnym. Stworzyłeś mnie wystarczającym. Stworzyłeś mnie odpowiednim do roli, w której jestem i pomóż mi uwierzyć w to, że jestem, jaki jestem ze względu na to, co Ty chcesz ze mną zrobić. Nie muszę się upodabniać do innych ludzi. Nie muszę zasługiwać na czyjś szacunek. Nie muszę nikomu niczego udowadniać. Jestem Twoim dzieckiem i fakt, świadomość, że kochasz mnie takim, jakim jestem, wystarczy i nie muszę szukać aplauzu, oklasku wśród ludzi, którzy Ciebie nie znają, którzy mnie nie znają, ale wystarczy, że jestem taki, jaki jestem, cały ja przed Tobą. Znasz moje serce, znasz moje myśli, znasz moje plany, znasz moją przeszłość, wiesz, gdzie byłem, wiesz, co inni mi wyrządzili, wiesz, czego nie miałem, znasz moje deficyty, ale też wiesz, jaki jest mój plan, jakie jest moje przeznaczenie, wiesz, dlaczego przeżyłem rzeczy, w których byłem, wiesz, dlaczego doświadczyłem rzeczy, których doświadczyłem i wiem, co możesz z tym zrobić, oddaję wszystko Tobie i proszę, uczyń z tych wszystkich trudności, uczyń z tych wszystkich wyzwań, które są za mną, piękne historie, które będą inspiracją dla innych ludzi, tak mi dopomóż Bóg. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.